Witam Was bardzo serdecznie na tym kolejnym etapie naszego wędrowania w kierunku źródeł naszej wiary. Wiary, jak uświadomiliśmy sobie w pierwszym dniu naszych rekolekcji, której można oczekiwać wszystkiego. Wszystkiego to znaczy przede wszystkim wiecznego życia. Wczoraj próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy wierzyć. I zobaczyliśmy, że wiara to nie tylko strefa religijna. Także w życiu potocznym posługujemy się wiarą. Ale jest to wiara, którą zawsze możemy w jakiś sposób sprawdzić. Próbowaliśmy, wspinając się po tych stopniach wiary, zobaczyć, że czymś większym od tej wiary potocznej jest uznanie istnienia Boga. Jeszcze czymś większym oparcie swojej wiary na autorytecie Stwórcy i wreszcie oparcie się na Nim, a bardziej na Jego miłości, którą okazuje człowiekowi. Tym najwyższym stopniem, do którego doszliśmy, to posłuszeństwo Panu Bogu w wierze. Dzisiaj, tak jak zapowiedziałem, spróbujemy zobaczyć, jakie są przeszkody w tej relacji z Panem Bogiem, relacji, którą właśnie nazywamy wiarą. Wiara to jest mój osobisty związek z Panem Bogiem. To nie tylko spełnianie nakazów, zakazów, przykazań Bożych. To jest przede wszystkim mój osobisty związek z Panem Bogiem, z którego wynika to, co spełniam, czyli posłuszeństwo wierze z miłości do Pana Boga. I kiedy sobie uświadomię tę prawdę, że właśnie w czasie Chrztu Świętego, wtedy, kiedy Bóg obdarował mnie łaską tej nadprzyrodzonej wiary, stałem się Jego dzieckiem, to jest to wielka godność, której przede wszystkim trzeba w taki naturalny, ludzki sposób się ucieszyć, ale też trzeba wiedzieć, że jest to godność, która jest zagrożona, bo jest ktoś, kto chce ją zniszczyć. Chce zniszczyć we mnie świadomość tego, że jestem dzieckiem Pana Boga. Chcę zniszczyć tą moją synowską, dziecięcą relację z Panem Bogiem. Nie trzeba tu wymieniać nazwy tego kogoś. To jest zły duch, który na różny sposób próbuje uderzyć w tą piękną sprawę, jaką jest nasza wiara. W jaki sposób to próbuje czynić? Po pierwsze, próbuje podważyć nasze zaufanie do Pana Boga. I to nie zaczęło się kiedyś niedawno. Tak jest od początku historii człowieka. Znamy opis z Księgi Rodzaju, kiedy szatan w postaci węża przychodzi do pierwszych ludzi i zadaje im takie podstępne pytanie. Czy to prawda, że Bóg zakazał wam jeść z drzew tego ogrodu? Budzi nieufność. Jak Bóg może być taki egoistyczny? Stworzył ogród, dał go wam, a zakazuje. A kiedy dostaje odpowiedź, że to nieprawda, że możemy korzystać oprócz tego jednego drzewa, wtedy posługując się kłamstwem, mówi, że możecie jeść także i z tego drzewa. Nic wam nie zaszkodzi. I wtedy w pierwszych ludziach budzi się nieufność. Jak to jest? Czyżby Bóg nas okłamał? Dlaczego tak się stało? Przecież dając tak wspaniały ogród, nie pozwala nam ze wszystkiego korzystać. Potem wiemy, co się stało. Szatanowi wtedy udało się zniszczyć tą dziecięcą, synowską relację tych pierwszych ludzi. Zniszczyć, bo nie zaufali do końca Panu Bogu, tylko zaufali złemu duchowi. Ich dziedzictwo, to znaczy pierwszych ludzi, jest odciśnięte na każdym z nas. Ten grzech pierworodny, który po nich dziedziczymy, na szczęście jest zmyty właśnie w źródle chrzcielnym, tam, gdzie otrzymaliśmy tą łaskę nadprzyrodzonej wiary. Drugim takim niszczycielskim działaniem złego ducha jest próba zniekształcenia obrazu Pana Boga. I ona dokonuje się w bardzo różny sposób. Na przykład zły duch próbuje wmówić człowiekowi taką rzecz. Pan Bóg cię nie kocha. To nieprawda, co mówi. To nieprawda, że Bóg jest miłością. Gdyby tak wprost ktoś do mojego ucha wsączył takie stwierdzenie, to na pewno bym nie posłuchał. ale zły duch na tym nie poprzestaje. Mówi, popatrz, ja ci to udowodnię. Gdyby Pan Bóg cię kochał, to przecież nie spotkałyby cię takie nieszczęścia. Twoje dziecko by nie zachorowało, twoja żona by nie umarła, ty nie cierpiałbyś na taką chorobę, nie przydarzyłby ci się taki wypadek. Gdyby Pan Bóg cię kochał, On by cię od tego wszystkiego uchronił. Zobacz, On chyba cię nie kocha. Inna próba zniekształcenia obrazu Pana Boga, też dotycząca miłości, mówi, na Jego miłość musisz sobie zasłużyć. Nie jest tak prosto. Skoro jesteś dzieckiem Pana Boga, to wykaż się jakoś. Pokaż Panu Bogu, że rzeczywiście spełniasz Jego oczekiwania, że ta godność, którą Cię obdarzył, nie została dana Ci na darmo. I moi drodzy, tutaj zwłaszcza mówię do rodziców, ale także do wszystkich, bo przecież też jesteśmy jako nawet ludzie dorośli dziećmi swoich rodziców. Na taki obraz Pana Boga często ma wpływ sposób wychowywania. Jeżeli byliśmy wychowywani, czy wychowujemy dziecko w takim przekonaniu, że na naszą miłość musi sobie zasłużyć, że będziemy go kochać wtedy, jeśli będzie grzeczne, spełniało nasze oczekiwania, a nie tak, że niezależnie od tego, kim by było i jakim by było, to niestety ten obraz tej naszej relacji miłości poprzez zasługę przenosi się na Pana Boga. Nie? I gdzieś tam pokutuje w naszej świadomości to przekonanie, które próbuje wsączyć zły duch, że Pan Bóg też mnie będzie kochał, tak jak moja mama czy mój tata, jeśli sobie na Jego miłość zasłużę. A to przecież nie jest prawdą. Kolejna próba zniszczenia, zniekształcenia tego obrazu Pana Boga w nas, to wtedy, kiedy popełnimy jakieś zło, sprzeniewierzymy się Panu Bogu, słyszymy, Pan Bóg jest sprawiedliwy, On cię kocha, ale On po sprawiedliwości cię skaże, nie? Zawiodłeś Go i musisz ponieść. I co się dzieje? Jaki tu mechanizm funkcjonuje? Czasem mówimy, próbując kogoś przywołać do porządku, bój się Boga. Różnie pewnie to rozumiemy, ale mówić komuś bój się Boga, to znaczy odwołujemy się do bojaźni Pana Boga. Znaczy szanuj Pana Boga, nie lekceważ Go, licz się z tym Panem Bogiem w swoim życiu. Natomiast szatan w miejsce bojaźni chce wsączyć strach. Strach przed Panem Bogiem, który jest surowy, karzący i chce powiedzieć, przegrałeś. Teraz On wyrówna rachunki. Zawiodłeś Go, jesteś dzieckiem, ale popatrz, co zrobiłeś. A jeżeli taka metoda zawodzi, to czasem próbuje czynić odwrotnie. Próbuje przekonać nas o tym, o czym dobrze przecież wiemy. Że Pan Bóg jest nie tylko sprawiedliwy, ale miłosierny. Jest miłosierny, przebacza, jest wspaniałomyślny. A więc nie przejmuj się. Nawet jak tam raz czy drugi zgrzeszysz, nawet jak złamiesz przykazanie, nie będziesz Panu Bogu posłuszny, spokojnie, przyjdziesz do Niego, poprosisz Go, powiesz, że żałujesz, nie? Przebaczy Ci i potem znowu możesz wrócić do tego samego. Owszem, prawdą jest, że Pan Bóg jest miłosierny i że miłosierdziem chce obdarzyć każdego człowieka. Ale mówiąc innymi słowami, na to miłosierdzie może nie trzeba sobie zasłużyć, ale trzeba spełnić określone warunki, żeby tym miłosierdziem być obdarzonym. To nie znaczy, że te warunki są potrzebne Panu Bogu, tylko są potrzebne nam, byśmy byli zdolni przyjąć Boże przebaczenie, otworzyć swoje serce na Boże miłosierdzie i przyjąć je takie, jakie ono jest. Lekcją tego, jak przyjąć Boże miłosierdzie, jak się na nie otworzyć, jest znana nam dobrze przypowieść o synu marnotrawnym, czy jak się częściej teraz mówi, o miłosiernym ojcu. Pierwszym warunkiem, na który wskazuje ta przypowieść, to jest wielki szacunek do ojca. Przeczytajmy sobie kiedyś przy okazji tą przypowieść na nowo i zobaczmy, jak ten młodszy syn, ten, który wydawałoby się był tym złym, w tej przypowieści ma wielki szacunek do ojca. Kiedy go prosi o podział majątku, mówi, ojcze, daj mi. Potem, kiedy już roztrwonił majątek i poszedł po rozum do głowy, pasąc te świnie, mówi sobie, pójdę do mojego ojca. Jak to pięknie brzmi, mój ojciec. A potem, kiedy staje przed Ojcem i ten wita go otwartymi ramionami, nie rezygnuje, widząc nawet taki gest Ojca, z tego postanowienia. I mówi: Ojcze, zgrzeszyłem. Nie jestem godzien nazywać się Twoim dzieckiem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wielki szacunek do Ojca. Drugi warunek, który potrzebny jest do tego, byśmy byli zdolni przyjąć Boże miłosierdzie, które Pan Bóg chce nam okazać, też nam pokazuje właśnie ten syn marnotrawny. Szczere nawrócenie. Nie? Zrozumiał, co zrobił, żałował tego i postanowił to naprawić. I z tym postanowieniem staje przed Ojcem i jest gotów to podjąć. To nic, że Ojciec inaczej go przyjmuje, nie tak, jak on sobie to zaplanował. Ale to właśnie był skutek tego, że taką właśnie postawę szczerego nawrócenia przyjął. Nie tak bardzo w tej Ewangelii, ale bardziej już u świętego Mateusza, tam gdzie czytamy błogosławieństwa, znajdujemy trzeci, bardzo ważny warunek dopełniający to nasze otwarcie się na Boże miłosierdzie. Mianowicie błogosławieni miłosierni. Oni miłosierdzia dostąpią. Czyli muszę być miłosiernym wobec innych. Ten warunek też w jakiś sposób dopełnia przypowieść o nielitościwym dłużniku. Jeżeli ja będę umiał przebaczać innym, darować długi, winy moim bliźnim, Pan Bóg też mi to podaruje. To są te dwa takie najważniejsze jakby ciosy, które szatan próbuje zadać w tą naszą dziecięcą, synowską relację do Pana Boga. Podważyć zaufanie i na różne sposoby zniekształcić obraz Pana Boga. Jako tego, który nie kocha, albo chce, żebyśmy zasługiwali na Jego miłość, czy próbuje wlać w miejsce bojaźni strach, czy namówić nas do zuchwałej wiary w Boże miłosierdzie. Jak się przed tym uchronić? Odpowiedź jest krótka. Zdecydowanie odciąć się od tego wszystkiego, co mi proponuje zły duch. To znaczy żadnych kompromisów, żadnego dialogu i mocna decyzja na to, by nie popełnić żadnego grzechu. Ktoś powie, no łatwo to tak sformułować, ale moi drodzy, zanim w Wigilię Paschalną odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, kapłan zapyta każdego z nas, nie? Zanim wyznamy wiarę, o trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest pytanie, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Nie? Czy chcesz być wolnym dzieckiem Bożym? Czy chcesz dać się spętać w sidła grzechu? Czy chcesz być wolny? Nie? Drugie pytanie, czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Jeżeli nie chcesz grzechu popełnić, to nie chodź ścieżkami, które do grzechu prowadzą. Czyli nie szukaj okazji, albo odcinaj się od okazji. Oddalaj się od tego wszystkiego, co dla ciebie jest okazją do grzechu. Dla każdego może to być coś innego, w zależności od tego, do czego ma słabość. I wreszcie pytanie, czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Jeżeli nie chcę popełnić grzechu i na to się decyduję, to nie mogę ani chodzić drogami, ścieżkami, które prowadzą do tego grzechu, ani współpracować choćby w najmniejszym stopniu z tym, który mnie do tego grzechu prowadzi. Jedna taka ważna prawda. Zły duch nie jest dżentelmenem, który przychodzi wtedy, kiedy jest zaproszony. Chociaż jak się zaprosi go do swojego życia, to sieje niesamowite spustoszenie. Przecież i w naszych czasach słyszymy o różnego rodzaju formach opętania przez złego ducha. Ale on jest taki, że jeśli człowiek mu zrobi jakąś furtkę, nie, choćby w jakiś sposób otworzy swoje życie na jego działanie, on będzie drążył dalej. A zatem jeżeli nie chce zginąć w paszczy lwa, bo takiego porównania używa święty Piotr w swoim liście, nie? Szatan jest jak lew ryczący, który krąży, szukając kogo by pożreć. Więc jeżeli nie chcę wpaść w jego paszczę, to nie wchodzę do jego klatki, nie wchodzę na jego drogę. Święty Paweł doda, że unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Nie? A więc nie jak już wdepnę, mówiąc tak kolokwialnie, w coś, nie? I ach, popełniłem wielkie zło. Tylko jeśli podejrzewam, że to coś pachnie niejasno, to unikam tego, bo potem może być za późno, nie? To jest tak, jakby małymi nitkami kogoś przytwierdzać. Jedna, druga, trzecia, ale potem robi się z tego mocna lina, nie? I szatan coś takiego robi. Takie pojedyncze tutaj, tam zahaczy, tu mnie gdzieś złapie, nie? I potem tylko jak marionetkę, która jest zaczepiona na nitkach, próbuje mną manipulować. Oczywiście można się tego odciąć. I to, co robimy w Wigilię Paschalną, podchodząc do źródła naszej wiary, najpierw musimy niejako oczyścić nasze wnętrze, czyli postawić fundament. Po czyjej stronie chcę się opowiedzieć? Komu chcę uwierzyć? Panu Bogu czy złemu duchowi? Jeśli Panu Bogu, to zdecydowanie się odcinam od tego wszystkiego, co jest pójściem na kompromis ze złym, wejściem z nim w dialog, czy decyzja na grzech. To jest fundament. I potem, kiedy przychodzą różne sytuacje, to ja już nie pytam się, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. Czy to jest jeszcze pokusa, czy to już jest okazja. Tylko się zastanawiam, czy jak tak postąpię, czy jak tak powiem, czy jak tak pomyślę, to ja uwierzę Panu Bogu, czy uwierzę złemu duchowi? Nie? Komu uwierzę? Komu dam wiarę? Komu zaufam? Nie? Ale musimy sobie uświadomić mocno właśnie ten fundament. Zanim wyznam wiarę, muszę się zdecydować, na czym chcę budować. Bo to w innym miejscu Ewangelii Jezus powie, nie można dwom Panom służyć. Nie, nie można budować na fundamencie współpracy ze złym duchem swojej wiary. Nie, nie można tak jedną nogą tu, drugą tutaj. To, że zły duch nie jest dżentelmenem, który czeka na zaproszenie, bardzo ładnie obrazuje takie krótkie opowiadanie Sławomira Mrożka i tym opowiadaniem chciałbym dzisiejsze rozważanie zakończyć. Mianowicie w pewnej parafii był bardzo gorliwy proboszcz. Parafia nie była duża, ale sam musiał wszystkiego podjąć się, a więc i katechizacja, a więc odwiedziny chorych, troska o Kościół i tak dalej. Wcześniej rano wstawał, modlił się, szedł do swoich zajęć i wieczorem wracał do swojego pokoiku na poddaszu. Pewnego wieczoru, kiedy wrócił zmęczony po całym dniu, zastał nietypowego gościa w swoim pokoju. Przy jego stole, na krześle, nonszalancko rozwalony, siedział ktoś w stroju dżokejskim. Buty z cholewami, taka dżokejska czapeczka, bacik w ręku, którym uderzał o drugą rękę, i szyderczy uśmiech. Pierwsza i oczywiście trafna myśl to diabeł. I tak rzeczywiście było. Ale on nic do niego nie mówi, a proboszcz też do niego nie zagaduje. Trochę czuł się nieswojo, bo jak tu spać w pokoju z takim nietypowym gościem? Długo świecił w nocy światło, ale w którymś momencie no zasnął. Kiedy rano się obudził, gościa nie było. I sytuacja powtórzyła się następnego i następnego wieczoru i właściwie do tego się przyzwyczaił. On siedział w tym swoim dżokejskim stroju, z tą czapeczką dżokejską na głowie i nic nie mówił, tylko się trochę dziwnie uśmiechał. Przyszedł czas wizytacji, przyjechał biskup. Zwizytował całą parafię, był bardzo zadowolony z gorliwości swojego kapłana. I kiedy przy kolacji już się żegnał, mówi, wiesz, chciałbym zobaczyć, jak mieszkasz. Słyszałem, że jesteś wielkim ascetą. Ciekawy, czy to się potwierdza także w wystroju twojego mieszkania. Tu się proboszcz trochę przeraził, ale mówi, jak ksiądz biskup chce, to zapraszam. Kiedy otworzył drzwi, okazało się, że tego nietypowego gościa nie było. Biskup rozglądał się po pokoju, pokiwał zadowoleniem głową i kiedy już miał wychodzić, kątem oka zobaczył na krześle dżokejską czapeczkę. I tak zwrócił się do proboszcza, no wiesz, a cóż to za śmieszne nakrycie głowy, przecież to do ciebie zupełnie nie pasuje, przecież w twoim wieku, w twoim stanie nie powinieneś takiego nakrycia głowy nosić. A księże biskupie, to nie moje, to mojego siostrzeńca. Aha. I proboszcz odprowadził biskupa do samochodu, biskup odjechał. I kiedy wrócił znowu do swojego pokoju na poddaszu, nietypowy gość znowu tam siedział. Wydawało się, że znowu nie powie ani jednego słowa, ale jeszcze większym zadowoleniem, ironią i szyderstwem się uśmiechnął i powiedział tylko jedno słowo. Wujaszku. I tak czasem jest w naszym życiu. Jeden mały kompromisik. Nie? A zły duch, który nie jest dżentelmenem, zaczyna wchodzić w nasze życie i zaczyna brzydko drążyć. Dlatego spróbujmy z jeszcze większym zaufaniem wypowiadać te słowa, które będziemy wypowiadać w wielką Wigilię Paschalną w ramach odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Żeby te słowa były rzeczywiście takim zdecydowanym powiedzeniem nie. Nie chcę kompromisu, nie chcę dialogu ze złem, nie chcę żadnego grzechu. Jeżeli taki fundament w sobie odnowię rok rocznie, jest szansa, że coś się w moim życiu może zmienić. Kończąc to rozważanie, chcę zaprosić jeszcze na jutro, na ostatni dzień. Spróbujemy sobie popatrzeć na sakramenty zwłaszcza Eucharystii i sakrament pojednania jako odpowiedź na łaskę wiary, jednocześnie jako źródła ochrony tej łaski, którą otrzymałem na Chrzcie Świętym i źródła rozwoju mojej wiary.